Po lekturze Księgi Sędziów rozpoczynamy lekturę Księgi Rut. Opowiada o nadzieję człowieka, który chcąc uciec przed śmiercią, spotkał śmierć. Tak bywa, że człowiek chce się za wszelką cenę ocalić. Widmo głodu jest straszne i od zawsze przerażało ludzi. I wspomniany Elimelek wraz ze swoją żoną i synami ucieka do ziemi Moabu. Moab to jest dzisiejsza Jordania. W przekonaniu, że się ocali. Ale śmierć znajdzie człowieka wszędzie. To tylko kwestia czasu. W Moabie też ludzie umierają. W Szwajcarii. W największych kurortach. W rezydencjach. To jest ten złodziej, który przyjdzie do każdego. I to w czasie, w tym się nie spodziewamy. Zostają trzy wdowy. Jedna teściowa i dwie synowe. Śmierć zbiera żniwo, rzeczywiście. I tu pojawia się kwestia relacji synowa-teściowa. Biblia opowiada relacje. Są relacje objawione przez Boga. Mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo. Teść, zięć i teściowa, synowa. A nie ma relacji dziadek, wnuk. Możecie to sprawdzić. Nic takiego jakby w Biblii nie występuje, chociaż w świecie ludzkim są dziadkowie, babcie, no i są wnuczęta. Ale tej relacji Bóg nie objawia, czyli nie opisuje, jak ona ma wyglądać. Ale zajmiemy się tą relacją synowa-teściowa. Teściowa daje największy prezent. Daje męża lub żonę komuś. I jak długo żyje, istnieje to małżeństwo, synowa czy zięć są związani. Potem te więzy jakby pękają. Mogą pozostać, a mogą się jakby skończyć. I mamy tutaj właśnie opis, że jedna z synowych rozstaje się z Noemi, a druga, Rut, mówi do niej, że pozostanie przy niej, mówi: mój Bóg będzie twoim Bogiem, mój naród będzie twoim narodem. Gdzie ty pójdziesz, i ja tam pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Czuję się związana. Że ta śmierć nie przerwała tej relacji. Są domy, w których śmierć przerywa relacje pomiędzy powinowatymi, no bo tak należy to interpretować. Niektórzy zastanawiają się, czy teściowa to rodzina. To jest rodzina, czy nie jest to rodzina? Czy to obcy człowiek? To jest człowiek spowinowacony przez dziecko, przez córkę lub syna. Wchodzi do tej rodziny nowy człowiek. I budowanie tych relacji zapewne nie jest łatwe. Myślę, że nawet jest trudne. No ale trzeba sobie zawsze uświadomić, że synowa to jest wybór, którego dokonał syn. Zięć to jest wybór, którego dokonała córka. Jak się ma zastrzeżenia, a często się nie ma, trzeba pytać rodzone dziecko, co sprawiło, co było kryterium tego wyboru. I tak naprawdę bardziej chodzi o to, czy to dziecko jest szczęśliwe po dokonaniu tego wyboru, a nie czy mamusia jest zadowolona z tego wyboru. Pewnie raczej nie, albo częściej nie, czy często nie. A to jest wybór, którego dokonało dziecko spośród tylu możliwych osób, no wybiera tego człowieka z jakiegoś powodu. Być może to był błąd po ludzku. Nie chcę powiedzieć, że to był jakiś przypadek, nie wierzę w przypadki. Może nie do końca było to rozeznane, może to było pod wpływem fascynacji. No ale to jest wybór. Ponad wszelką wątpliwość jest to wybór. W świecie biblijnym, w świecie Starego Testamentu, ten wybór nie był całkiem wolny, ponieważ córka nie mogła sobie tak dowolnie wybierać. A nawet syn nie mógł sobie tak do końca samemu wybierać, decydować o swoim losie małżeńskim. Musiał brać pod uwagę opinie rodziców, często wolę ojca, zwłaszcza córka. Relacje Rut z synowymi były zapewne różne, bo i one były różne. Rut i Noemi wracają z Moabu, żeby siebie znowu ocalić. Wracają do Betlejem. I tam Rut pozna Booza, który wejdzie do rodowodu Jezusa, tak jak Rut wchodzi do rodowodu Jezusa. Stawiamy więc bardzo określone i bezcenne ogniwo w tym długim łańcuchu imion, które poprzedziły pojawienie się Jezusa. Dzisiaj na tym miejscu, na polu Booza, znajduje się restauracja właśnie pod jej imieniem. To jest niedaleko groty zjawienia się anioła pasterzom w Betlejem. Trudna historia. Jedna rodzina doświadcza śmierci, jest też ocalenie, jest ucieczka, jest powrót, pełna zwrotów akcji. Ale jedno można powiedzieć z całą pewnością, że Bóg cały czas jest obecny w tej historii. Czyli, że nie ma takiego zdarzenia w naszym życiu. Nie ma. Nawet jednego, w którym Bóg nie byłby obecny. My nie zawsze to widzimy, analizując dane zdarzenie, ale Bóg jest. Cały czas jest z nami i prowadzi tę rodzinę. Widzimy więc, że trzeba umieć czytać znaki, jakie Bóg daje małżeństwu, rodzinie, czy ogólnie człowiekowi. Czasem jest to znak do tego, żeby wyjechać, a czasem jest znak, żeby wrócić. Święta rodzina nawet czytała znaki, jakie Bóg dawał jej. Był czas, kiedy była ucieczka do Egiptu i był ściśle określony czas, żeby z tego Egiptu wrócić. I każda rodzina ma czytać znaki, jakie Bóg im jej daje. przypadku małżeństwa jest to zawsze trudne, zawsze, niezależnie jakie to jest małżeństwo. To jest potrzebna jedność męża i żony w odczytywaniu znaków czasu. A temu jest bardzo trudno osiągnąć. Genom ludzki ma 29 tysięcy cech dziedzicznych. Że ja to ja, a ty to ty. 29 tysięcy cech, które nas tworzą. W małżeństwie więc mamy 58 tysięcy różnic. 58 tysięcy różnic w każdym małżeństwie. Jeśli dodamy różnice wychowania, rodziny wyjściowej, rodzeństwa, środowiska, różnice sumień, różnice świadomości, różnice wrażliwości, same różnice. Dlatego jedność bez Boga jest niemożliwa. Po prostu trzeba sobie powiedzieć na wstępie. Jedność bez Chrystusa jest niemożliwa. Dlatego sens małżeństwa chrześcijańskiego opiera się na tym, że żona zaślubia Chrystusa i w nim zaślubia męża. Mąż zaślubia najpierw Chrystusa i w nim zaślubia żonę. Wtedy jest to możliwe. A takie są męczarnie. Jeśli jedno nie zaślubia Chrystusa, nie ma żywej relacji z Jezusem, jedno, to drugie się będzie męczyć. Ponieważ ich pragnienia są różne. Ich widzenie wszystkiego jest różne. Ich rozumienie znaków jest różne. Tym, który daje jedność małżeństwu, jest Bóg. Dlatego małżeństwo, jeśli się modli szczerze, razem, nie osobno, razem, ma większe szanse, ma w ogóle szanse, żeby tę jedność zbudować. I tego budowania nie ma końca. Cały czas się buduje jedność. Przekonanie, że już zbudowana, bardzo szybko okaże się iluzją. Cały czas się buduje, mozolnie, dzień w dzień. Dlatego to jest takie trudne. Pan Bóg bierze udział w życiu konkretnej rodziny. O ile ta rodzina go zaprasza, o ile chce, żeby on był budowniczy. Mówi psalmista, jeżeli Pan nie wybuduje domu, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Bóg nie ustrzeże miasta, nadaremnie trzeba strażnik. Albo te słowa są prawdziwe i bierzemy je na poważnie i traktujemy Boga jako wielkiego budowniczego naszej historii, albo nie wierzymy w prawdziwość tych słów i żyjemy w złudnym przekonaniu, że my sami siłą naszej inteligencji, naszej wyobraźni, wcześniejszych doświadczeń, podpatrując innych, że to my sami zbudujemy. Nie. To jest bardzo piękna księga, ona jest niewielka w istocie, księga Rut, ale mówi niezwykle fundamentalne rzeczy dotyczące rodziny. Bóg jest obecny w każdej historii. W mojej, w twojej, w każdej historii jest Bóg. Ze swoją miłością i ze swoją mądrością. I jeśli człowiek pozwoli, to Bóg okaże swoją moc i swoją mądrość. I tak należy rozumieć te dwa przykazania. Miłości Boga ponad wszystko. Czyli, że żona kocha Boga bardziej niż męża, a mąż kocha Boga bardziej niż żonę. Nie, że się tylko kochają. Ponad miłość do męża i dzieci ma być miłość do Boga. Ponad. Wtedy Bóg będzie budował. On nie przychodzi niczego pozbawiać. Wprost przeciwnie. Chce dać pełnię szczęścia człowiekowi. Tak należy rozumieć tę obecność Boga. To nie jest ktoś trzeci, kto zagraża małżeństwu. Tak jak może to zrobić człowiek. Nie. On przychodzi jako pierwszy, a nie jako trzeci. Do męża i do żony. Powołanie bardzo piękne. Tak myślę i wierzę, że tak jest, że to jest bardzo piękne powołanie. Kluczowe właściwie dla rozumienia historii zbawienia. Bóg najważniejsze rzeczy dokonał w rodzinie i przez rodzinę. Nie w świątyni. Jezus nawet nie złożył jednej ofiary w świątyni jerozolimskiej. Wszystko zrobił w domu. Eucharystię ustanowił w Wieczerniku. W domu pielgrzyma. Tak byśmy powiedzieli. A ofiarę złożył na Golgocie. Ale chce ożywiać rodzinę, ponieważ przez nią przychodzi życie, wychowanie do człowieka. Teraz rozegra się kwestia, przykład tak zwanej edukacji zdrowotnej. Ciekawe, ilu rodziców w porę do 25 września wycofa udział dzieci w tych zajęciach, strzegąc ich przed demoralizacją. Jest też, będzie sprawdzian, na ile Bóg jest budowniczym tej rodziny, tego domu, a na ile pozwalamy, aby ktoś dokonywał destrukcji młodych ludzi. Bóg chce, żebyśmy pozwolili, aby On objawiał swoją mądrość i swoją moc w naszym życiu. Potrzebuje jednego. Zgody. Panie Boże, Ty wiesz, jak to ma wyglądać. Daj mi tylko siłę, abym to przyjął. Amen.